Cała historia napisania tej książki jest taka, że ja ją napisałam, żeby nie było efektu coming outu trzeciej osobie najpierw, więc to była jakaś postać zupełnie ode mnie odklejona. Potem jak to przeczytałam, to stwierdziłam, że coś tu mi się nie klei i że trzeba wejść w pierwszą osobę. Mhm. Przepisałam całą książkę jeszcze raz jako książkę w pierwszej osobie i wydawało mi się, że wtedy jakby odkleiłam się już od swoich doświadczeń na tyle, żeby dotknąć może czegoś uniwersalnego. Po czym jak książka wyszła, to jakby znowu wracam do tego opowiadania o tym, że to jest jakby na mojej historii. Ale no, jest to trochę męczące w takim moim świecie, tak? Mojej rodziny na przykład, tak? Bo to są ludzie, którzy czytają i jakby mówią, zadają masę pytań i też to pewnie dla nich jest jakieś przeżycie. Natomiast wydaje mi się, że no, dla takiego czytelnika, który mnie nie zna, nie wiem, czy to jest takie ważne, czy to jest oparte o moje życie, czy nie.
Ja może szybciutko jeszcze powiem dla tych z Państwa, którzy nie mieli okazji niczego się o tej książce dowiedzieć, ani przeczytać. Ta książka opowiada historię kobiety, która boryka się z atakami paniki, ze stanami lękowymi, z depresją. Ja bardzo się bałam, że użyję tego określenia, ale wydaje się, że jednak go użyję. Jest potwornie mocna, to znaczy jest to rzecz króciutka. Jest to rzecz napisana bardzo takim językiem zwartym i powiedziałabym, że nie grającym specjalnie na emocjach za pomocą jakiejś tam emfazy, prawda, w zakresie języka, w zakresie rejestru. Natomiast jest potwornie mocna i dlatego zastanawiałam się, jak ten odzew, z jakim się spotkałaś, odpowiada temu, no właśnie, czego oczekiwałaś, tak? Czego oczekiwałaś po tej książce, bo książka rzeczywiście zbiera no, wspaniałe recenzje, jak do tej pory. Ona wyszła pod koniec września, ale wiadomo, że teraz w czasie pandemii to troszkę inaczej wygląda ta dynamika, tak? I jak się z tym czujesz?
Jest coś takiego, że oczywiście bardzo mnie cieszy to, że ona jest dostrzeżona jakoś literacko, tak? Mhm. Bo mimo, że jest krótka, to pracowałam nad nią 2 lata. Było to głównie wykreślanie tego, co mi nie pasowało, tak? Mhm. Więc w pewnym momencie, jak już stwierdziłam, że za chwilę mi zostanie 10 stron, to przestałam. Jest też taki odzew, że ludzie no, piszą do mnie i mówią, że opisuję rzeczy, które im się też przytrafiają. I to jest dosyć mocne dla mnie z kolei, że faktycznie udało się napisać książkę tak, że ona dotyka czegoś, bo nie chodziło o to, żeby napisać pamiętnik o swoich nie najgorszych momentach, tylko o to, żeby spróbować opisać stan, który wydawał mi się nieopisywalny. Znaczy jak za pomocą języka dotknąć czegoś, co wydawało mi się doświadczeniem jakimś naprawdę skrajnym. I okazało się, że no, chyba to się udało, to znaczy mam taki odzew od ludzi, że gdzieś to rezonuje.
A jak to wygląda? Jak piszą do ciebie, to piszą pani Agnieszko, dziękujemy, czy pani Agnieszko, jak żyć?
Raczej dziękujemy, raczej dało mi to ulgę, raczej ja też tak mam, ale ktoś też tak ma, aha, no to jest mi lżej teraz.
To jest bardzo ciekawe dla mnie pytanie, bo wydawałoby się, że w przypadku takiej książki te pytania, jak żyć, jak sobie poradzić, jak sobie ty poradziłaś, czy też jak poradziła sobie Alicja, bohaterka, tak, że one będą padały ze strony czytelników, że nieuchronnie potraktują jako punkt wyjścia do rozmowy, która przyniesie im ulgę, która przyniesie im jakąś pomoc. I dlatego zastanawiałam się, czy brałaś pod uwagę to obciążenie psychiczne, które może wynikać z tego, że nie napisałaś, wiesz, Lalki 2, nie?
Nie.
Nie. Tylko napisałaś coś tak osobistego, a jednocześnie tak no, otwartego i dotykającego czegoś, co wydaje mi się, że ludzie nadal uważają za dość wstydliwe. Tyle się mówi o stygmatyzacji chorób psychicznych. I chyba słusznie.
Na pewno jest coś takiego jak stygmatyzacja. Natomiast z drugiej strony jest coś takiego, że teraz przy pandemii zaczęliśmy trochę mówić o chorobach. Mhm. Idzie taka fala, taki dyskurs mówiący o tym, że coraz więcej osób cierpi na te choroby. Są takie jakby bardziej jakby duże coming outy osób znanych na przykład z telewizji. Ale jednocześnie to, co mnie zastanawia, to jest to, że za tą falą mówienia o lęku i o depresji, bo to jest książka o lęku i o atakach paniki, ale wydaje mi się, że one są objawem depresji. Mhm. Więc możemy chyba mówić szerzej o takim zjawisku, jakim jest depresja. Mhm. Pojawia się też coś takiego, że są ludzie, którzy mówią, ojej, to taka moda na depresję się teraz zrobiła. Mhm. I to, co jest ciekawe, to mówią te same osoby, które dotyka ta choroba. Więc w pewnym sensie one jakoś negują to, co ma dobrego przyjść z mówienia o depresji. I zastanawiałam się trochę, dlaczego tak jest. I myślę sobie, że z drugiej strony jest mi to trochę bliskie, bo jak zaczynamy etykietować coś, to to umniejszamy. I być może te osoby, których dotyka depresja, jakby to jest dla nich cały czas tak mocne, że nawet mówienie o tym trochę zabiera ciężar tego, czym naprawdę to jest. Na przykład też, wiesz, jak zadałaś to pytanie o tym coming out, to nie tylko chodzi o to, czy ja jakby mam problem z powiedzeniem, że to jest oparte na moich... Ja po prostu lepiej o tym piszę, niż mówię o tym. Mhm. Za każdym razem, jak o tym mówię, to wydaje mi się, że nie mówię o tym tak mocno, jak powinno się o tym mówić. I też myślę sobie o tym, że za falą taką dyskusji o depresji powinna być jeszcze taka fala: ludzie, róbcie cokolwiek, co pozwoli wam się troszeczkę od tego uwolnić. Róbcie zdjęcia, róbcie, nie wiem, sztukę, oczywiście rozmawiajcie też. I przypomniałam sobie, jak ja dużo zdjęć robiłam też, kiedy się źle czułam, kiedy nie mogłam znaleźć słów, bo tam, gdzie naprawdę, jak jesteś w takim stanie bardzo, bardzo złym, to tam jakby nie ma miejsca na słowa. Można znaleźć jakieś inne wentyle, ale ze słowami jest ciężko.
Okej, ty teraz mówisz o tym robieniu zdjęć jako o takim kanale komunikacji, który sobie zastępczo w jakiś sposób wytworzyłaś, żeby komunikować o swoim stanie. No ale jak to wyglądało? Te zdjęcia, kto był ich odbiorcą? Kogo prosiłaś w ten sposób o pomoc?
Znaczy, wiesz co, bardziej chyba chodzi o takie postrzeganie. Ja robiłam te zdjęcia, część z nich wrzucałam na Instagrama. Mhm. One nie spotykały się z jakimś dużym odzewem, bo to były smutne zdjęcia.
Okay.
Czyli takie nie instagramowe trochę. Ale wiesz co, później jak wpadłam na tę myśl, że mam w sobie książkę, którą chcę jakoś wydobyć i potrzebowałam takiego początku, to wydrukowałam sobie kilkadziesiąt chyba zdjęć, które robiłam w takim niedobrym momencie. Powiesiłam je na takim sznureczku i to były bardzo różne zdjęcia. Na przykład pamiętam, że zupełnie inne rzeczy widziałam w rzeczywistości. Wszędzie widziałam na przykład marznące panny młode, takie zakutane w kurtkach puchowych i w sportowych butach, czekające na sesję, nie?
Okay.
To, że ktoś ma dwie różne sznurówki. Pamiętam, to jest zresztą opisane w książce, jak zaparkował pod moim oknem i ja patrzyłam przez okno na kamper. Myślałam sobie, Boże, ludzie po prostu wsiadają w samochód i jadą sobie gdzieś. Nie boją się, że umrą po drodze. Cieszą się tym, przekraczają jakieś granice, podczas kiedy dla mnie czasami przejście granicy domu było trudne. I to wszystko nie dawało się wypowiedzieć, a jakoś dawało się sfotografować, wiesz? I jak pisałam, to zdejmowałam te zdjęcia, zdejmowałam, aż w końcu został sam sznureczek. I była książka.
No, wspaniały opis, który właściwie mogłabyś wykorzystywać na warsztatach kreatywnego pisania, gdybyś chciała je prowadzić, jako taki rodzaj, wiesz, inspiracji dla uczestników.
To tak mój autorski.
No, mówię właśnie, pomysł. Wspaniały autorski pomysł, który sobie gdzieś, wiesz, zapisz, bo to się przyda, bo to jest bardzo fajne i myślę, że sama z niego skorzystam w przypadku jakiegoś blogu. Mogę tak? Dziękuję.
Możesz, proszę.
Aga, ale powiedziałaś jedną rzecz, która mnie zatrzymała wcześniej jeszcze. Mówiłaś o etykietkach. A czy to nie jest troszkę tak, że diagnoza też jest jakąś etykietką?
Tak, i wydaje mi się, że akurat ta etykieta, znaczy mogę mówić o jakichś swoich doświadczeniach, oczywiście dużo też rozmawiałam i trochę czytałam na ten temat, więc powiedzmy, że jakieś małe generalizacje mogę robić, ale wydaje mi się, że akurat w moim przypadku i myślę, że w przypadku Alicji, której dałam swoich przeżyć bardzo dużo, to było tak, że początek był straszny, ponieważ nie wiesz, co się z tobą dzieje. Mhm. Więc etykieta daje ci ulgę. Ja w ogóle nie wiesz, co się dzieje, no więc ktoś ci mówi, okej, masz coś, co się nazywa, jak już się coś nazywa, to znaczy, że to już gdzieś się pojawiło, są jakieś na to sposoby, są jakieś przyczyny tego, tak, więc w tym sensie ta etykieta jest jakaś taka no, pozytywna.
Ratująca, tak, potrafi być ratująca, tak, jeżeli tylko oczywiście
tak,
jest
tak.
niestrafna. Jeszcze wróćmy na chwilę do tej rozmowy o modzie na depresję. Ta moda na depresję, też żeśmy o tym rozmawiały, że ona zawiera taki niepokojący wątek, mianowicie próby leczenia, no, radzenia sobie z depresją za pomocą pewnych aktywności, które może nie do końca te depresje mogą zwalczyć. Tak? Ja bym chciała, żeby Mateusz przeczytał ten fragment ze strony, no, ten pierwszy po prostu. Bo tu on bardzo ładnie opisuje, jak na początku, to jest jeden z początkowych fragmentów, jak na początku Alicja próbowała wydobyć się z tego stanu, w którym się znalazła, i za chwilę o tym porozmawiamy, dobrze?
Jak ja biegałam. Niestety za każdym razem po mniej więcej 200 metrach włochata kula podchodziła mi do gardła. Chciałam ją wykrztusić jak kot sierść, ale płytki wdech od razu wpychał mi to gówno z powrotem. Powiedziałam mężowi, że coś mnie dusi, a on stwierdził, że chyba mam złe buty. Zalecił wizytę w przespecjalnym sklepie, a nawet zaofiarował się, że ze mną pojedzie. Pojechaliśmy razem, więc było fajnie. Przechadzałam się boso po zielonym wybiegu dla biegaczy, a specjalista oceniał moje pronacje i podbicie. Męża po raz pierwszy od dawna interesowały moje stopy. Czułam się zaopiekowana, więc kupiłam kolorowe i nieładne buty w cenie wycieczki do Grecji All Inclusive. Biegałam, a kłąb sierści nie chciał zniknąć. Nie mogłam dobiec nawet do tego parku po drugiej stronie ulicy. Przez ogrodzenie obserwowałam męża, jak robi 15 koło wokół fosy. Może to przez kolor butów się nie udało. Powinnam była wziąć czerwone. Zalesiony teren Akademii Wychowania Fizycznego spodobał mi się od razu, bo wyglądał jak miejsce, w którym łatwo natknąć się na zmasakrowane zwłoki. Ciemne uliczki prowadzące do akademików i hal rezonowały z moim stanem. Na basen wchodziło się od tyłu, wąskim korytarzem, przez portiernię, szatnię dla kobiet i halę prysznicową damską. PRL-owski czar przeżerał wszystko. Normalnie wódka i zakąska, gdyby nie to, że to basen i sport. Wcisnęłam głowę w czepek i weszłam na pływalnię. Była mała. Powinni mieć 50-metrową, ale mieli tylko pół 50-metrowej. Trener o prezentacji taksówkarza najstarszej korporacji w mieście odłożył gwizdek na brzuch i zapytał, co tu robi? Wyjaśniłam. Te lekcje są jutro. O, w mordę. Jak już jest, niech zostanie. Pływa trochę? Odpowiedziałam, że żabką pływa. Pokażę. Weszłam do wody. Była tak zimna, że z trudem oddychałam. Na wdechu przepłynęłam kilka metrów. Będzie pływać kraulem. Padła dobra wróżba i trener rzucił mi deskę i kilka poleceń. Pomyślałam, że jeśli utonę, nie będę już musiała szukać ulgi. Na sąsiednim torze wyprzedziła mnie dziewczyna. Leżała na plecach i szeroko poruszała nogami. Była paraolimpijką. Bezwładne ręce płynęły obok niej. Czasami lęk przyczajał się na kilka dni. Można było wybrać się do kina, a nawet odwiedzić kogoś i zjeść sernik. Rozsmarować się językiem na podniebieniu czekoladową polewę. Napijemy się wina? Koleżanka stukała czerwonym paznokciem w butelkę.
Pinot Noir.
A ja mówiłam, że niestety wielka szkoda, ale prowadzę. Następnym razem. Następnym razem też prowadziłam. Gdyby alkohol pomagał, piłabym litrami. Zapiłabym się na śmierć bez marudzenia. Piłabym samotnie i w towarzystwie. Wino, wódkę, bimber. Nic by mi mordy nie wykręciło. Piłabym z nieustającym uśmiechem. Na zdrowie.
Tu jest rzecz, która się pojawia nieustannie tak naprawdę. Za każdym razem, kiedy mówimy o depresji, pojawia się ten wątek postaci, ten wątek, czy często nam bliskich, tak? Często są to osoby, z którymi jesteśmy zżyte, którym ufamy, które wiemy, że chcą dla nas dobrze. Z tym takim ikonicznym zawołaniem idź pobiegaj. Idź pobiegaj, spotkaj się z kimś, zajmij się czymś, znajdź sobie jakieś zajęcie, znajdź zajęcie dla jakiegoś mózgu. No i tutaj rzeczywiście, znaczy jakieś zajęcie dla swojego mózgu. I tutaj Alicja rzeczywiście no, rzuca się w taki trochę wir różnych aktywności, żeby złagodzić swoje cierpienie. A jak to działa? Może powiedzmy tak otwarcie, jak to działa? Czy to w ogóle pomaga?
No wiadomo, że nie, więc pytanie jest retoryczne. Tutaj jest tak, że Alicja sama bardziej szuka, bo ona bardzo się ukrywa. Więc ona sobie szuka różnych sposobów, obserwując innych ludzi, pożądając jakiejś normalności, pożądając tego, żeby jej życie właśnie tak wyglądało, bo to tak jest, że ona chce wstawać rano, iść do pracy, wrócić z pracy, obejrzeć sobie serial na Netflixie, przebiec się po bieżni i jakby, żeby było okej, okay, tak? To nie musi być nic wielkiego, ona chce normalności. Ale ta normalność nie wychodzi, bo ona się wykrzacza, tak? Ona jest w jakimś takim stanie, że no zamiast trenera właśnie widzi taksówkarza, a kiedy biegnie, to ma wrażenie, że się dusi i to nie działa. Z tymi bliskimi to jest tak. Tak jak wydaje mi się i wydaje się, że jest w książce, że z jednej strony choroba, no wiesz, jak masz cukrzycę, to nie idziesz do swojej przyjaciółki porady, tylko trzeba iść do lekarza. No i to jest trochę tak jest. To znaczy oczywiście przyjaciele cię mogą wspierać, ale trzeba w końcu zrobić ten krok i iść do specjalisty, no bo albo można sobie więcej krzywdy zrobić, słuchając dobrych rad, nawet osób, które chcą dla ciebie dobrze. Wydaje mi się też, że z bliskimi jest tak, że się bardzo ukrywa przed nimi pewne rzeczy. Mhm. To jest jakby druga rzecz. Pierwsza to jest to, że prosisz o pomoc i ta informacja zwrotna, czy te rady są absurdalne. Słyszę też, że są to rady, które umniejszają jakoś to cierpienie, tak? Typu, że sobie wymyśliłaś, inni mają gorzej, zobacz, co się dzieje na świecie i tak dalej, i tak dalej. I to oczywiście mózg to jakby jakoś przetwarza, no to faktycznie, przecież ja nie mam tak źle, tak? Cały czas odwołujesz się do jakichś obiektywnych rzeczy. Tymczasem chemia mózgu, jakieś warunki genetyczne, psychologia, warunki społeczne, masę rzeczy stanowią miks, który no tak działa, że jest jakiś procent populacji, który po prostu choruje. I tego, nie wiem, czy to się da zmienić, tak? Nawet nie wiem do końca, jaki jest tego powód. Ale chciałam jeszcze powiedzieć coś takiego dosyć też osobistego a propos tych coming outów i ludzi bliskich. No bo bardzo dużo ludzi cię pyta, dlaczego mi nie powiedziałaś? Przecież ja bym ci pomogła. No i tak pierwsze jest pytanie, czy na pewno byś mi pomogła, tak? To znaczy, to jest bardzo się samotnym w tym przeżywaniu tego. Więc z jednej strony rozpaczliwie potrzebujesz, żeby ci ludzie pomogli, z drugiej strony to jest niemożliwe. To jest coś, przez co trzeba trochę przejść samemu. Trzeba się jakby trochę z tym pływaniem, tak, to jest tak toniesz, ale właściwie no oczywiście można taką metaforę rzucania ci koła ratunkowego, ale tak naprawdę musisz się nauczyć pływać, musisz popłynąć sama, bo musisz uwierzyć w siebie, musisz uruchomić te wszystkie resztki energii życiowej, żeby popłynąć i dopłynąć do brzegu. Ale też miałam takie wrażenie, że w pewnym sensie udawanie tego, że jest okej, to jest tak jakby ludzie na ciebie patrzą i ponieważ ty już jesteś tak pusta w środku, że znikasz, to ci ludzie, jak patrzą na ciebie, to oni cię tym wzrokiem trzymają. Ja już miałam takie wrażenie, że to, że ktoś uważa, że ja jestem okej, to niech tak będzie. Niech chociaż zostanie mi to wyobrażenie, to odbicie wzroku kogoś innego, że jest okej, rozumiesz? To już, znaczy, to w ogóle nie działa, tak? Ale tak się boisz rozsypać tego obrazu, że tego nie robisz, no i tkwisz jakby w takim udawaniu.
Ten proces, który tutaj opisałaś, no on zamyka w taki definitywny sposób drogę do uzyskania pomocy od osób, w których oczach budujesz swój fałszywy obraz, prawda? Czyli żeby uzyskać pomoc, musisz
no, się rozpaść.
Musisz się rozpaść i musisz się rozpaść przy świadkach. Bo jeżeli rozpadniesz się po raz tysięczny w swoim własnym pokoju, czy w łazience na podłodze, czy w jakimkolwiek innym odosobnieniu, to nie przyniesie żadnego efektu. No może dla ciebie, jak poczujesz, że tego już jest za dużo, tak? Że o jeden raz za dużo. Ale rozpaść musisz się przy świadkach. I teraz pytanie, bo to pytanie będzie dwutorowe, tak? Bo sama powiedziałaś i wiemy, że ta książka no jest autobiograficzna, tak? Czy czerpałaś ze swoich doświadczeń. Z mojego doświadczenia pisarskiego, przepraszam, że się na nie powołam, ale wynika, że potwornie skomplikowaną i taką tricky sprawą jest pisanie o bliskich. Nawet jeżeli tłumaczysz swojej matce, że nie opisałaś swojej matki, to twoja matka wie, że opisałaś właśnie ją. Jeżeli tłumaczysz mężowi, że to nie jest on, tylko w ogóle jakiś uogólniony tutaj, prawda, jakaś figura męża, to mąż wie, że to nie jest żadna figura męża, tylko on w jakiś sposób. Powiedz mi, jak, czy myślałaś o tych trudnościach na etapie pisania książki, czy po prostu usiadłaś, napisałaś?
Bardzo myślałam dużo.
Bardzo myślałaś.
Tak, bardzo myślałam dużo o tym, żeby chronić.
Właśnie czekałam na to słowo i jego się bałam też, szczerze
tak,
mówiąc.
Tak, żeby chronić swoich bliskich. Chyba najbardziej chciałam chronić swojego syna, w związku z czym ta postać jest bezdzietna. To też ma inny, jakby inny powód jest też tego, że wydaje mi się, że bycie matką w chorobie to jest w ogóle jeszcze inny trochę temat, tak? Bo tam tutaj chciałam, żeby Alicja mogła się troszeczkę z tymi lękami zmierzyć, tak jakby face to face. Więc temat macierzyństwa odsunęłam, ale gdzieś też myślałam o tym, nie? Że jakby już może młodego w to nie będę mieszać. Mhm. Wydaje mi się, że nie poruszyłam tutaj nikogo bliskiego tak mocno, żeby, no nie wiem, żeby ktoś tutaj miał jakoś, no dobra, dałam to mężowi byłemu do przeczytania i powiedział, że okej, okay, tak? Czyli w pewnym sensie uzyskałam to pozwolenie. To trochę było tak, ale myślę, że tak trzeba robić.
Pytać, czy tak, wolno, tak?
To znaczy, jeżeli ja mam poczucie, że to faktycznie idzie aż tak daleko, że ktoś może zidentyfikować te osoby, to wydaje mi się, że nie wiem, to nie jest żadna ogólna tak teoria, zapytać, tak? Natomiast też spotykałam się z takimi opiniami, a po co w ogóle, a nie można jakby jakiejś w takiej książki o czymś innym napisać, w jakimś innym temacie, takim sympatycznym, bardziej miłym. No to nie, tak, no to aż tak to nie.
Jak jeśli... Państwo będą czytać tę książkę, to jest bardzo ciekawe, jak Agnieszka jednak podjęła ten wątek kobiety i jej relacji z jakimś dzieckiem, bo to bardzo, bardzo mi to zaimponowało osobiście, kiedy czytałam tę książkę, bo pojawia się postać bratanka. I ta postać bratanka przejmuje na siebie te wszystkie ciężary, które ewentualnie mogłyby spaść na dziecko głównej bohaterki, gdyby je miała. I Agnieszka jako pisarka postanowiła przenieść te ciężary na bratanka, co już jest taką więzią, powiedzmy, mniej wiążącą, to określmy, mniej traumatyzującą,
intensywną.
A jednocześnie ma, zachowała te wszystkie symbole, tą całą treść, którą można włożyć w związek dorosłej kobiety z małym, spokrewnionym dzieckiem. I jak Państwo będą czytali, proszę zwrócić uwagę na tę postać, na to, jak to zostało przez Agnieszkę opisane.
Wydaje mi się, że wejdę ci w słowo, że po prostu dzieci też czują, tak? Mhm. To znaczy, tak jak dzieci się nie da oszukać. One mają taki zmysł, który jakby ten nastrój jest bardziej przez nie wyczuwalny. Takie jest moje doświadczenie. I tak samo jak dorośli bardziej przyjmują, a jest, co tam u ciebie, okej, okay, no to okej, okay. To dziecku możesz powiedzieć, że jest okej, okay, a jakby jest coś takiego w dzieciach, że one po prostu wiedzą, że nie jest okej. Okay. A nawet zaczynają jakby odzwierciedlać to, że nie jest okej. Okay. Wtedy to jest, dla matki to jest dosyć przerażające, bo wtedy naprawdę trzeba o siebie zadbać, żeby zadbać o dziecko.
Tak, jest ta maseczka tlenowa, się zawsze z tego bardzo śmieję, z tej maseczki tlenowej, bo to trzeba mieć naprawdę ogromne umiejętności, koordynacji w ogóle, żeby sobie założyć tę maseczkę, tak mi się wydaje.
Mi się podoba ten taki element tam, zachowaj spokój.
Nie?
Wyobrażam właśnie.
Prawda? Właśnie. Dobrze, no to mamy tę jedną grupę ludzi, z którymi styka się osoba, bohaterka Alicja w swoich zaburzeniach. I to są bliscy, to jest bratanek, to jest matka, to jest mąż, to jest brat. Okazuje się wyjątkowo wspierającą postacią. To jest przypadkowy kochanek oczywiście, to jest dawny kochanek. No, dużo tam się postaci przewija przez to wszystko, przez tę książkę. Natomiast mamy ten drugi front, tę drugą stronę barykady, terapeutów.
Wiesz co, zastanawiam się, czemu powiedziałeś, że są po drugiej stronie barykady.
Terapeuci?
No,
nie, terapeuci tak? Opisani w twojej książce. Okay, nie, przepraszam, okay. Jeżeli nie, absolutnie, to ja nie piję do całego środowiska terapeutów i psychiatrów, nie, absolutnie nie.
No bo oni jednak...
Mówię o tych, którzy są, którzy się pojawiają w twojej książce, ich się pojawia kilkoro.
Okay. I są numerowani,
co też w jakiś sposób świadczy o twoim, znaczy bohaterki w stosunku do nich. No i co? Z pobieżnej lektury wynika, że na to numerowanie zasługują.
No tak, bo faktycznie to szukanie pomocy nie jest takie oczywiste. Tak? To nie jest oczywiste, żeby pójść do kogoś obcego i opowiadać. To jest bardzo intymna choroba. Depresja, lęki, to jest coś bardzo intymnego. wciąż stygmatyzowanego, więc no faktycznie ciężko się wybrać, że jakoś już na końcu się idzie do lekarza. Nie wiem dlaczego takie, zamiast na początku, to gdzieś na końcu się dopiero do tego lekarza udają. No i faktycznie ja miałam taką przygodę też, że osobiście, że pierwsza osoba, to chyba zrobiłam więcej krzywdy niż mi pomogła, bo po prostu dała mi jakieś takie leki dla konia. Ja po nich naprawdę już w ogóle spadłam w jakąś taką otchłań bardzo niefajną i musiałam z niej jeszcze mocniej wychodzić. Ale jeżeli idziesz do terapeuty i zamiast takiej prawdziwej rozmowy czujesz, że tam już jest jakaś teza, miałam takie często wrażenie, że tam już jakby jest, że ta odpowiedź już gdzieś tkwi i ona ma ze mnie tylko się wylać, a ja jako osoba bardzo kulturalna i grzeczna zawsze chciałam zadowolić terapeutów, to znaczy, żeby oni mieli poczucie jednak, że... Więc ja im płaciłam i chciałam, żeby byli zadowoleni i żeby mieli sukces terapeutyczny. Więc oni mieli sukces terapeutyczny, a ja nie za bardzo jakby poprawę. Oczywiście to nie jest cała prawda, bo ja też brałam od nich to, co chciałam i jakby później musiałam sobie usiąść i jeszcze raz to wszystko przełożyć i pomyśleć sobie, co z tego wziąć, ale tak, dla osoby kulturalnej, grzecznej, która chce dać sukces terapeutyczny terapeutom, to jest długa droga do zdrowia. Zanim na przykład powiesz komuś, że nie, to nie tędy droga, nie, to nie tak. I do tej pory uważam, że jest bardzo ciężko dotrzeć do jakichkolwiek przyczyn. To znaczy ja mogę podejrzewać, co uruchomiło na przykład u mnie pewne rzeczy, ale gdzie to się zaczęło, tak jak zaczynasz faktycznie przechodzić się po tym dzieciństwie, to masz wrażenie, że gdzieś ta choroba zawsze z tobą trochę była, tak? Że to zawsze było tak, że jest się trochę gdzieś z boku, jest się trochę smutniejszym, a czy to znaczyło już? I zaczyna się myśleć o tym właściwie, czy człowiek nie urodził się taki. Taki, żeby doświadczyć tego.
Wiesz, mówiłaś o chemii, tak? O biochemii mózgu, no więc prawdopodobnie jakaś część tego jest...
No jest genetyka na pewno, tak, jest chemia, jest coś, co teraz bardzo czuć, czyli ten taki element społeczny, czyli na przykład teraz to doświadczenie pandemiczne, prawda? Jest czymś, co na pewno ma jakiś wpływ. No dla mnie też takim doświadczeniem bardzo granicznym, w którym poczułam, że mi brakuje jakichś takich społecznych struktur, które mnie będą ratować, to było na przykład macierzyństwo, tak? Ja pierwszy raz, jak urodziłam dziecko, to faktycznie udałam się na coś, co się nazywało krąg matek.
Okay.
I faktycznie było kręgiem kobiet, które siedziały z dziećmi i opowiadały sobie o tych wszystkich rzeczach, o których ja bardzo chciałam opowiadać. I pomyślałam sobie, kurczę, to ja jednak jestem, to ja się chyba starzeję, bo ja sobie myślę o tym, jak to kiedyś było fajnie, jak te wszystkie kobiety, jak te rodziny wielopokoleniowe tak siedziały, że to faktycznie miało sens, tak?
Popraw mnie, bo czy uważasz, że wsparcie udzielane przez doświadczone kobiety mniej doświadczonym kobietom to jest coś passé?
To znaczy, wiesz co, wtedy tak trochę myślałam, tak? Dlatego, że byłam wychowana do bycia fajnym, niezależnym chłopakiem.
Okay.
Który się kształci, będzie dużo podróżował, dużo czytał. Tak, gdzieś tam rodzina będzie po drodze, ale jakby, wiesz, no tak nie za bardzo umiałam rosół ugotować. Więc jakby to wszystko takie właśnie, to, że ja zaczęłam w pewnym momencie tęsknić za jakąś taką grupą. Potem się nauczyłam, że to trzeba sobie tworzyć te grupy, tak? Że to właśnie są te różne formalne i nieformalne kręgi matek. I teraz bardzo dbam o to, żeby nawet małe krążki, takie nawet trzyosobowe krążki, takie były wspierające. Tak, wtedy to miałam wrażenie, że mnie tak zupełnie wyrzuciło poza rozumienie tego, bo mówię to wszystko w odniesieniu do tego, że są takie zmiany społeczne, które nasilają u nas pewne rzeczy, które nas wiodą ku chorobie. Dlatego one są teraz takie popularne, nie?
A czy to będzie seksistowskie, jeżeli postawię taką tezę, że kobiety mają troszkę gorzej właśnie przez to, że bardzo pilnują swojej złości, że przez to pilnowanie złości, tłumienie jej w sobie...
To będzie bardzo prawdziwe.
No, to i jest... seksistowskie troszkę też, nie? Ale...
No, już to już może ktoś inny niech się wypowie, czy to seksistowskie.
Ale czy jest tak? Masz takie wrażenie, tak. Że, to, że ten gniew potrafi tak, doprowadzić tak. nas na skraj,
myślę,
na tak
oczywiście,
rozpadu psychicznego?
Oczywiście spotkałam też mężczyzn, którzy borykają się z lękiem. Było ich znacznie mniej i myślę, że to też jest jakiś problem, bo to wtedy jest problem też z męskością, że jakby męskość to jest coś, co się z lękiem nie kojarzy, więc oni też mają przechlapane. Natomiast dużo więcej kobiet spotkałam. To jest po prostu, no nie złościsz się, no możesz, niby jest jakiś taki upust w tym płaczu, ale płacz to nie jest złość. A to jest potrzebna ta złość, potrzebna jest naprawdę złość. A dziewczynki się nie złoszczą, no ja nie byłam nauczona wyrażać złości, nigdy. Do tej pory nie umiem tego do końca zrobić, tak? No, to jest jakby wszystko wchodzi... w głąb i u mojej bohaterki to też jakoś wpada w taką studnię i dopiero jak już naprawdę to ciśnienie tam jest takie, że zaraz rozwali garnek, no to rozwala garnek. No.
Zobacz, mówimy o schematach i to jest chyba dość zabawne, bo zauważyłam, że część tych schematów rzeczywiście jest niszcząca. Niszczący jest schemat ten właśnie niewyrażania złości przez dziewczynkę, niszczący jest schemat, w jaki niektórzy terapeuci traktują swoich klientów, tak? Właśnie wrzucanie ich po prostu w schematy. Są to schematy niszczące, ale czy przychodzą ci do głowy jakieś schematy, które mogą ratować?
Koleżankowanie relacje, się pomaga. Relacje tak? z innymi kobietami, które przechodzą to samo. Mam taką przyjaciółkę, która po prostu dzwoniła do mnie, pamiętam, o 3 w nocy i mówiła, czy ty też karmisz? I gdyby nie to, to ja naprawdę bym zoszalała, tak? To jest taki moment absolutny i to nie zawsze chodzi o rozmawianie, zauważyłam, tylko jest coś takiego, że jest jakieś takie spotkanie, jest taka jakaś wymiana energii, można ponarzekać, można pobyć, można nawet właśnie pozłościć zadzwonić, się. Można pozłościć się, można sobie coś poopowiadać, niekoniecznie w ogóle jak się czujesz, tylko w ogóle o tym, że jest maj, a sanki stoją na środku pokoju, pamiętam.
Ale choinka rozebrana.
Choinka
jak
rozebrana.
Choinka rozebrana, to nie jest tak źle. To nie trzeba włączać
tak, ale
leków.
Trzeba wymieniać energię z innymi ludźmi. Niedawno też słyszałam ciekawą rozmowę. Nie wiem, co to za książka, ale wyszła jakaś książka o small talku. Small talk jest dla mnie czymś, taką tajemnicą nieprzeniknioną, jakąś sztuką, której nie potrafię uprawiać. I którą do tej pory uważałam za coś takiego, że to nie jest dla mnie. I że to jest coś, co jakby też prowadzi do tego, że te relacje między ludźmi są takie płaskie. Ale tak pięknie była przedstawiona ta definicja tego small talku, że są czasami ludzie, spotykają się na chwilę i mogą się po prostu minąć, albo mogą wymienić między sobą jakąś właśnie energię. I że czasami taki small talk naprawdę pomaga, bo nie wiem, czy ratuje, tak? Jaka jest różnica, jak pójdziesz rano do piekarni i wymienicie tylko tam kartą czy PIN, a jaka jest różnica, kiedy ja idę do piekarni i pani mówi, może coś słodkiego, a ja mówię, po świętach to tak raczej bym wolała słodkiego nie. Ona mówi, no mam to samo, ale pracuję w cukierni, a nie w warzywniaku, więc i gadamy te małe rzeczy i ja inaczej wychodzę stamtąd, tak? Myśmy się czymś się podzieliłyśmy, coś wymieniłyśmy, i w tym sensie praktykuję small talk teraz. To jest ciężkie dla mnie bardzo, ale staram się to robić.
No wiesz, nic dziwnego, że to jest dla ciebie ciężkie, bo wszyscy raczej jesteśmy zorientowani na wymianę informacji. Żyjemy w takich czasach, w takim społeczeństwie, w takich technologiach, że to informacja jest najważniejsza, a nie energia. I wiesz, i to
informacja, rezultat, tak, że to jest takie, że zadaniowość pewna taka, że idziesz po to, żeby, znaczy idziesz do sklepu po zakupy, a nie po to, żeby...
Żeby wymienić energię, jak to ładnie powiedziałaś.
Żeby jakieś tam społeczne więzi nawiązywać. No ale tak, to ja teraz robię inaczej, staram się.